Dzień dobry. 2 lipca 2019 roku minęło równo 7 lat prowadzenia mojego bloga. I siódemka to taka magiczna liczba. Dobry czas na podsumowania i przemyślenia. I pomyślałem więc, że to świetna okazja, aby opowiedzieć Wam o plusach i minusach prowadzenia własnej firmy z domu. Będzie tak bardziej o minusach dzisiaj, bo takiej wiedzy cały czas jest zbyt mało moim zdaniem. Ja otwarcie powiem o tych ciemniejszych stronach, ale żeby to nie przerodziło się w takie narzekanie, to od razu dam Wam też konkretne podpowiedzi, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami, które wymienię. I ten odcinek stoi nieco w opozycji do fenomenalnej książki Firma, czyli Ty, Paula Jarvisa. To taka książka, którą recenzowałem niedawno na blogu. Ona przedstawia zalety bycia jednoosobową firmą. A ja dzisiaj opowiem nieco o wadach bycia takim przedsiębiorcą pracującym w domu. Na początek jednak krótkie podsumowanie wyników bloga Jak oszczędzać pieniądze po 7 latach jego działalności. Blog prowadzę od 2 lipca 2012 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziło go 2 184 tysiące unikalnych użytkowników. To są dane według Google Analytics. I w najlepszym miesiącu było Was na blogu 308 tysięcy, a w najgorszym z kolei 154 tysiące. Największy ruch mam między listopadem a styczniem, a najmniejszy w miesiącach wakacyjnych i to w sumie jest zrozumiałe, bo wakacje to jest taki czas, kiedy odpoczywamy i raczej przepuszczamy pieniądze niż się zastanawiamy nad tym, jak nimi mądrze gospodarować. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat ruch na blogu jest stabilny i wynosi średnio około 200 tysięcy użytkowników miesięcznie. Z kolei moją firmę prowadzę od marca 2013 roku. W pierwszym, najgorszym roku działalności miała ona 55 tysięcy złotych przychodu, 45 tysięcy złotych kosztów i dochód wyniósł około 10 tysięcy złotych. W najlepszym 2017 roku miała ona ponad 3 miliony złotych przychodu, 926 tysięcy złotych kosztów i zysk przed opodatkowaniem wyniósł nieco ponad 2 miliony złotych. A z kolei do końca czerwca 2019 roku, a więc przez 6 lat i 3 miesiące działalności, moja firma osiągnęła łącznie 10 milionów 920 tysięcy złotych przychodu. Przy kosztach wynoszących zaledwie, można powiedzieć, 3 miliony 44 tysiące. Także całkowity dochód przed opodatkowaniem wyniósł 7 milionów 876 tysięcy złotych i pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/134 znajdziecie tabelkę ze szczegółowymi danymi, które pokazują przychody, koszty i zysk w poszczególnych latach. Reasumując, nadal jestem małą firmą, ale taką, która osiąga bardzo satysfakcjonujące wyniki i ma bardzo wysoką rentowność, przynajmniej według mnie. Mogę powiedzieć, że ta firma prowadzi mądrą politykę finansową i daje solidnie zarobić mi jako właścicielowi. I dla jasności, mówiąc firma, mam na myśli zagregowane wyniki zarówno mojej działalności gospodarczej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo także taką posiadam. I do dnia dzisiejszego pozostaje firmą jednoosobową, co ma swoje olbrzymie plusy z jednej strony, ale z drugiej strony również bardzo duże minusy. Mówiąc o tym, skąd pochodzą przychody mojej firmy, to zarabiam przede wszystkim na działalności wydawniczej, dystrybucji książek i afiliacji w obszarze produktów finansowych. No i oczywiście też oprócz zysków związanych z firmą, zarabiam też na moich inwestycjach, które realizuję poza firmą. To znaczy ja działam tak, że zyski w firmie opodatkowuję, wypłacam sobie i inwestuję już później prywatnie. No i skoro się już przedstawiłem, to pora przejść do konkretów. Zanotowałem sobie dzisiaj 10 punktów, którymi chcę się z Wami podzielić. Punkt pierwszy. Praca w domu jest jednocześnie świetna i fatalna. Po stronie plusów pracy w domu należy zdecydowanie wymienić brak konieczności dojazdów do pracy. I serio, to jest gigantyczna oszczędność. Oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy. Zwłaszcza dla tych osób, które wcześniej dojeżdżały do pracy autem. Ale to, że nie trzeba nigdzie wychodzić, ma także swoje dosyć duże wady. Największy minus z mojej perspektywy to brak ruchu. No bo bywają dni, kiedy naprawdę nie robię nawet 1000 kroków przez cały dzień. I taki bezruch, można powiedzieć, wymusza konieczność szukania sobie różnych substytutów. aktywizowania się w jakiś sposób, bo w przeciwnym wypadku nie trudno o zanik mięśni, powiększanie się brzucha, przybieranie na wadze, w zasadzie to jest murowane. Także nie ma też nic dobrego w tym, gdy od razu po wstaniu z łóżka siada się do pracy, opóźnia się śniadanie, poranną toaletę. To też nie jest w ogóle dobre, moim zdaniem. Taką często eksponowaną korzyścią pracy w domu jest elastyczność w zakresie tego, kiedy się pracuje. Ale z drugiej strony to też jest największe przekleństwo dla pracownika, bo nikt nie stoi nad naszą głową, nikt nie kontroluje efektów naszej pracy, ale to jednocześnie też powoduje, że można w zasadzie bezkarnie marnować czas. I trzeba mieć olbrzymią samodyscyplinę. Ja muszę się przyznać, że czasami ją mam, a czasami nie. I w efekcie mam bardzo często wrażenie, że czas przecieka mi między palcami. Dodatkowo taki brak ustalonego harmonogramu dnia, czyli na przykład konieczności wyjścia z domu, pojawienia się w biurze o konkretnej godzinie, ale również wyjścia z pracy o konkretnej godzinie, no także nie jest dobry. Bo nawet gdy mamy harmonogram, to pracując w domu bardzo łatwo jest zrobić jakieś odstępstwa. W sumie niewiele to kosztuje. Oto usiądę sobie później do pracy, albo wręcz przeciwnie, włączę sobie komputer późnym wieczorem na kanapie i trochę popracuję. I ja czasami łapię się na tym, że niby siedzę nad pracą 10 godzin i zastaje mnie już wieczór, a tak naprawdę niewiele zrobiłem. To efekt tego, że sporo czasu potrafi pójść niby na pracowanie, a tak naprawdę przecieka między palcami. No i kluczowa odpowiedź na pytanie, jak ja sobie z tym radzę. Po prostu próbuję sobą świadomie zarządzać. Zaczyna się to od tego, że strategicznie planuję rok. W ostatnich 2 latach dosyć luźno wyznaczam sobie różne projekty, zaledwie 1-2 rocznie. Ale o moim procesie tworzenia takich planów rocznych mówiłem szczegółowo w 90. odcinku podcastu oraz w 113. odcinku podcastu i bardzo polecam przesłuchanie. Dodatkowo wykorzystuję aplikację Nozbi do planowania zadań na bieżąco. Chociaż prawdę mówiąc, też mam w tej aplikacji dosyć spore zaległości w zakresie realizacji poszczególnych projektów i też okresowo robię sobie przeglądy. Przeglądy tygodniowe głównie, to znaczy mam zarówno przeglądy kwartalne, takie strategiczne, w których zastanawiam się, co można poprawić w tych projektach, które realizuję. Staram się na nie spojrzeć w takiej dłuższej perspektywie czasowej, ale mam też przeglądy tygodniowe, gdzie co tydzień, mniej więcej co tydzień, zastanawiam się nad tym, jak ułożyć sobie po prostu cały nadchodzący tydzień. Układam go i porządkuję go w taki sposób, że staram się sobie wyznaczać jedno duże zadanie dziennie. Na przykład dzisiaj wyznaczyłem sobie wyłącznie zaplanowanie i nagranie tego odcinka podcastu. I mam też taką wskazówkę dla osób, które łapią się na marnowaniu czasu. Mi bardzo swego czasu pomagało notowanie w kalendarzu co jakiś czas tego, co naprawdę robiłem. Czyli już po przepracowaniu pół godziny, godziny odnotowywałem w kalendarzu, co tak naprawdę robiłem. I to też pomogło mi realnie ocenić, ile czasu idzie mi na pracę, a ile na inne rzeczy. Bo tak sobie myślę, że podstawą do rozwiązania każdego problemu jest jego solidna diagnoza i to jest sposób na to, żeby rzeczywiście patrząc w kalendarz później zorientować się, na co poszedł nam czas. Punkt drugi, brak kontaktu z żywymi ludźmi. I przy całym moim introwertyzmie muszę powiedzieć wprost, że brak osobistego kontaktu z innymi osobami jest po prostu zły. Długofalowo absolutnie jest zły. I kiedyś jako pracownik biurowy mogę powiedzieć, że byłem przeciwnikiem spędzania czasu na kawkach ze współpracownikami. A dzisiaj jest trochę tak, że doceniam taką społeczną rolę takiego wspólnego marnowania czasu, bo te wspólne śmiechy, wymiana informacji, także prywatnych informacji, nawet plotkowanie, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który może pomagać radzić sobie z wyzwaniami w pracy, stanowić pewną odskocznię. Drugi aspekt to jest to, że daje to też takie poczucie wspólnoty, a tego niestety ja nie mam pracując w domu, bo w tym co robię czuję się czasami bardzo samotny. Z jednej strony lubię taki tryb pracowania, bo zdecydowanie jestem samotnym wilkiem, lubię brać odpowiedzialność na siebie, lubię wiedzieć, że to ja odpowiadam za porażki i czuć się też właścicielem, pełnym właścicielem, stuprocentowym właścicielem moich sukcesów. Ale prawda jest taka, że w trudnych momentach jestem z nimi po prostu sam. I to jest bardzo realny koszt wyboru bycia firmą jednoosobową. I tak nawet nie próbuję sobie wyobrażać, co muszą czuć ekstrawertycy, którzy zmuszeni są pracować w pojedynkę. Oczywiście można próbować sobie tę lukę zapełniać, po prostu umawiając się na cykliczne spotkania na żywo albo organizując takie sieciowe grupy mastermind, ale tak naprawdę to tylko połowicznie adresuje ten problem. Wiem, że pewnym rozwiązaniem jest również praca nie tyle w domu, co w przestrzeni coworkingowej. Tak robi część moich znajomych. To jest pewnie dobre rozwiązanie. No ale wracając do mnie, więc jak ja sobie radzę z tym, że pracuję sam? Po prostu umawiam się co jakiś czas z moimi biznesowymi znajomymi, ale na luźne pogadanki gdzieś tam na mieście, czyli ani to nie jest rozmowa biznesowa, ani to nie jest do końca rozmowa prywatna. Może coś z tego wyniknie biznesowo, może się czegoś dowiem, czegoś nauczę, wymienimy się doświadczeniami, ale nie ma to takiego formalnego charakteru. To pierwszy sposób. Gram także w Counter-Strike'a, także rozmawiam ze współgraczami, co daje mi szansę na rozmowę z prawdziwymi ludźmi. Ale prawda jest taka, że nie ma tego wiele i to jest dosyć marny substytut relacji z takiej prawdziwej firmy, w której pracuje się codziennie z innymi osobami. Punkt trzeci, który sobie zanotowałem, to czasochłonna komunikacja. Przy pracy zdalnej, przy pracy z domu, większość komunikacji odbywa się poprzez komunikatory bądź maila i to jest bardzo czasochłonny sposób komunikacji. Plusem oczywiście takiej pisanej komunikacji jest to, że zostawia ona ślad i w takich problematycznych sytuacjach możliwe jest odtworzenie ustaleń, których dokonywaliśmy. Ale minusem z kolei jest to, że bardzo łatwo o nieporozumienia, bo to słowo pisane jednak nie przekazuje wyrazu twarzy, emocji itd. I zdecydowanie trzeba się nauczyć komunikować w zrozumiały, a jednocześnie w miarę zwięzły sposób. Rozumieć, że ta zwięzłość komunikacji nie musi oznaczać powierzchowności czy ignorowania drugiej strony, że to jest po prostu sposób na to, żeby sprawy popychać do przodu sprawnie. Jak ja więc sobie radzę z tą komunikacją? Po prostu stosuję sporo różnych narzędzi dostosowanych do tego, co chcę w danej chwili załatwić. E-mail to jest podstawowy sposób komunikacji w zasadzie ze wszystkimi. Slack to jest takie narzędzie do komunikacji ze stałymi współpracownikami. Messenger facebookowy to jest narzędzie do komunikacji online'owej z osobami spoza grona moich współpracowników. Często czytelnicy też do mnie piszą jakieś wiadomości. Z kolei, jeżeli chodzi o taką ustrukturyzowaną komunikację z klientami, którzy zgłaszają problemy, to wykorzystuję dwa rozwiązania. Jedno się nazywa Help Scout, a drugie się nazywa Zendesk. W zasadzie powinienem korzystać tylko z jednego, ale jakoś tak wyszło, że Zendeska używałem wcześniej przy moich kursach internetowych, a z kolei Help Scouta używam we współpracy z firmą, która obsługuje dla mnie wysyłkę książek, magazynowanie i wysyłkę książek. Kolejne narzędzia, które stosuję, to jest Zoom i Skype. One służą do komunikacji głosowej i komunikacji wideo, także jak chcę się z kimś zobaczyć, to z tych dwóch narzędzi korzystam. No i w końcu, na samym końcu są spotkania osobiste, wszędzie tam, gdzie po prostu inaczej się nie da. Ale na szczęście to bardzo rzadko jest taka konieczność, żeby się osobiście spotykać, chyba że są to spotkania ze znajomymi. I punkt czwarty, który sobie zanotowałem w kontekście tych wyzwań związanych z prowadzeniem mojej firmy, to jest ciężar odpowiedzialności. I ja autentycznie podziwiam tych ludzi, którzy mają receptę na wszystko. Ja coraz częściej zachowuję się tak, że nawet jeśli mam zdanie na jakiś temat, to poważnie zastanawiam się nad tym, czy odpowiedzialne jest jego mówienie na głos. Bo coraz częściej widzę, że świat nie jest czarno-biały i coraz częściej łapię się na tym, że sam mam problemy z odróżnieniem tych różnych odcieni szarości, z takim jednoznacznym werdyktem. Często nie mam takiego jednoznacznego werdyktu i to jest jeden z powodów, dla których też coraz trudniej pisać mi proste materiały na bloga. Dlaczego? No bo sam wiem, że czyta mnie wiele osób, które znajdują się w różnych miejscach na tej swojej życiowej drodze, mają różny bagaż doświadczeń i naprawdę nie chciałbym moją działalnością przyczyniać się do tego, że wy, jako czytelnicy i słuchacze, będziecie podejmować takie zbyt szybkie decyzje, bo zaufaliście Szafrańskiemu. I skoro Michał mówi, że coś wygląda tak i tak, to właśnie tak jest. Prawda jest taka, że ja wcale nie jestem nieomylny. Wielu rzeczy po prostu nie wiem. I po prostu nie chcę prowadzić was na manowce. I podam tutaj konkretny bardzo przykład, bo od dłuższego czasu siedzę nad materiałem na temat pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK. I prawda jest taka, że nie mam na ten temat jednoznacznej opinii. Bo z jednej strony wiem, że czekacie na odpowiedzi bardzo konkretne, wchodzić, nie wchodzić, a z drugiej też wiem, że sam mam więcej znaków zapytania niż pewników. I w oparciu o bieżącą moją wiedzę mogę zarówno twierdzić, że to świetny produkt, jak i że słaby. A i tak to wszystko opiera się na spekulacjach co do przyszłości. Ja sam nie chciałbym takich spekulacji publicznie dokonywać, taka jest prawda. I w pewnym sensie ten ciężar odpowiedzialności bywa paraliżujący. To jest coś, z czym zmagam się w coraz większym stopniu i chociaż no, przynajmniej w teorii powinno być mi coraz łatwiej i powinienem być coraz bardziej wyluzowany, no to wcale tak nie jest. No i znowu próba odpowiedzi na pytanie, jak sobie z tym radzę. Mam kilka takich sposobów, żeby przekonać samego siebie, że jesteście bardziej odpowiedzialni niż mi się wydaje i potraficie wyciągać własne wnioski. Sięgam często do wyników ankiety, którą kiedyś przeprowadzałem na blogu, takiej ankiety czytelniczej, aby jeszcze raz zrozumieć, kim są moi czytelnicy i jakie mają też oczekiwania w stosunku do mojej pracy. Zdarza się też, że zaglądam do pojedynczych ankiet i czytam sobie, co tam o sobie napisaliście, bo wiele osób opowiedziało bardzo dużo o sobie w komentarzach. I to mi niejako pomaga, bo wydaje mi się, że lepiej wycelowuję z tymi materiałami do was i mam wrażenie, że dzięki temu bardziej rozumiem, to może być mylne, ale że bardziej rozumiem, do kogo ja mówię i kto jest po drugiej stronie. I jak potrafię sobie taką osobę konkretną naszkicować gdzieś tam w mojej wyobraźni, to po prostu rzeczywiście no, łatwiej mi jest z nią rozmawiać, pomimo że ta druga osoba w trakcie procesu pisania tekstów w zasadzie się do mnie nie odzywa, w żaden sposób do mnie nie mówi. No, ale gdzieś tam taki dialog próbuję z wami prowadzić, z konkretnymi osobami z tego audytorium. Drugi sposób to jest to, że no, po prostu staram się rzetelnie tworzyć materiały, cały czas dbając o to, żeby pokazywać różne punkty widzenia, różną perspektywę, właśnie te odcienie szarości, o których mówiłem. I też za każdym razem wmawiam sobie, że przecież tworzę dla ludzi inteligentnych, którzy potrafią w jakiś sposób uzupełnić bądź skorygować to, co ja mówię. I nawet jeśli ja nie stanę na wysokości zadania, to wy świetnie tam różne niuanse wypunktujecie w komentarzach i dojdziecie do prawidłowych wniosków. Punkt piąty. Syndrom oszusta. Syndrom oszusta to jest takie zjawisko polegające na tym, że kwestionujemy własne kompetencje do mówienia na dany temat. I ja mam to notorycznie. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ja mam to notorycznie i to jest kolejny z powodów, dla których też piszę coraz mniej, coraz rzadziej, a jeżeli już piszę, to te materiały są naprawdę obszerne. Cały czas zadaję sobie takie pytania, a co jeśli nie zgłębiłem dobrze tego tematu? Przecież ja nie posiadam wystarczającej wiedzy, aby mówić innym na dany temat. Albo kim ja jestem i jaki mam mandat do tego, aby tyle osób mnie słuchało. No gdzieś w pewnym sensie jest to przytłaczające, że to audytorium rozrosło się do takich rozmiarów, że no do całkiem sporych rozmiarów. No i znowu, sam sobie głowę zatruwam myślami o tym, że podając wam przeróżne porady, być może wcale nie powinienem tego robić, bo przecież to, co działa u mnie, wcale nie musi sprawdzać się u kogoś innego. Dodatkowo we wszystkich obszarach, w których ja się poruszam, jestem w zasadzie samoukiem. I uczestnicząc czasami w jakichś konferencjach, dowiaduję się na przykład, że istnieją jakieś fachowe nazwy na działania, które ja wykonuję, a których ja sam nie potrafiłem nazwać czy opisać. I to mi też pokazuje, jak niewiele tak naprawdę wiem. Przykładowo w moich działaniach promocyjnych związanych z książką Finansowy Ninja, niektórzy dopatrują się, że ja używałem jakichś konkretnych technik czy mechanizmów z zakresu psychologii. Szczerze mówiąc, ja tak naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego konkretnie istnieje i że ma swoją nazwę. I to też pokazuje mi, że być może przeceniacie moje zdolności, że być może to ktoś inny powinien się na te tematy wypowiadać, a nie ja. Że po prostu nie jestem wystarczająco kwalifikowany do tego, żeby wam mówić o tym, o czym wam opowiadam. Jak sobie więc radzę z tym syndromem oszusta? Po pierwsze, mam w mojej poczcie taki folder, który zatytułowałem referencje, do którego od czasu do czasu wrzucam takie wyjątkowo miłe maile, które mi przysyłacie, które opisują, w jaki sposób to, co ja tworzę, jakoś wam pomogło poprawiać wasze finanse, gdzieś w innych obszarach życia się poruszać. I przeglądam od czasu do czasu te maile i jeśli moja działalność daje takie efekty, to dlaczego mój syndrom oszusta miałby mnie powstrzymywać? W sumie nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście równolegle próbuję też poszerzać moją wiedzę i po prostu solidnie przykładać się do opracowywania kolejnych materiałów. To oczywiście powoduje, że ta czasochłonność pracy wzrasta, ale też idzie to w parze z takim zaspokajaniem poczucia odpowiedzialności z jednej strony, a z drugiej właśnie skutecznie osłabia to poczucie bycia oszustem w tym, co robię. I mam jeszcze jeden sposób, który może się wam wydać trochę zabawny, bo w takich chwilach zwątpienia sięgam też po moje książki. Albo do takich dobrych, nagradzanych wpisów na blogu. Jest kilka takich, które po prostu otrzymały jakieś tam wyróżnienia czy nagrody. I ja je jeszcze raz wtedy czytam i trochę tak z niedowierzaniem mówię sam do siebie, kurczę, serio? To naprawdę ja to napisałem, to jest dobry materiał, to jest po prostu dobry materiał, albo to jest dobra książka. Nie? I czasami mam takie wrażenie, jakby to pisał ktoś znacznie bieglejszy w słowie, znacznie mądrzejszy, o obszerniejszej wiedzy niż ta, którą ja mam obecnie. Czyli no, z drugiej strony wiem, że to byłem ja, więc no w jakiś sposób mnie to podbudowuje i też podnosi moją samoocenę. Mówię sobie, kurczę, no chyba jednak nie doceniam się. Sam się nie doceniam. Deprecjonuję gdzieś to moją wartość. Także jeżeli macie takie materiały pod ręką gdzieś, to zdecydowanie polecam, bo to jest coś, co pozwala dosyć skutecznie zwalczyć to takie wewnętrzne poczucie, że być może nie jesteśmy wystarczająco kwalifikowani, żeby się wypowiadać na jakiś temat. Punkt szósty. Poczucie kontroli lub jego brak. Tak to sobie nazwałem. Kiedyś wydawało mi się, że chcieć to móc i że generalnie wszystko jest w naszych rękach. Że jak się dobrze przyłożymy, to wszystko nam się uda. A dzisiaj widzę, że wcale nie jest tak, że wszystko zależy ode mnie. Absolutnie nie. I choćbym nie wiem jak chciał, to czasami te okoliczności zewnętrzne nie pozwalają mi działać na 100%. I przeróżne sprawy, zmartwienia, ten świat zewnętrzny zaprząta moją głowę i trudno jest całkowicie się od tego oderwać. Zwłaszcza kiedy praca się nie klei. O tym już kiedyś wam mówiłem. I co ciekawsze, w ciągu ostatniego roku przekonuję się też, że wcale nie jest tak, że pieniądze rozwiązują wszystkie problemy. Oczywiście jest dużo łatwiej, gdy się posiada pieniądze i można na przykład nimi finansować jakichś specjalistów pracujących w prywatnej służbie zdrowia, czy opłacać konkretne usługi po to, żeby skrócić czas ich otrzymania. Ale niestety w niektórych obszarach naprawdę trudno jest znaleźć profesjonalistów. Takie osoby, którym warto za te usługi zapłacić. I ja kolejny raz przekonuję się, że kluczowe znaczenie mają nie tyle pieniądze, co budowanie takiej własnej sieci kontaktów, budowanie grona znajomych, którzy mogą nam pomóc w różnych kryzysowych sytuacjach, chociażby w taki sposób, że pomogą nam dotrzeć do właściwych osób. No ale to tylko taka dygresja była. Krótko mówiąc, czasami nawet w takiej sytuacji, kiedy w teorii jesteśmy osobą w pełni decyzyjną we własnym biznesie, można utracić poczucie kontroli, a to w automatyczny sposób wjeżdża na psychikę i rodzi takie różne trudne pytania. Na przykład, czy jest sens się męczyć w takiej sytuacji i ciągnąć to dalej tak jak dotychczas? I mniejszy problem jest, gdy widzimy rozwiązanie i jakąś alternatywę, ale gorzej, gdy w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się już do określonego sposobu działania, nie widzimy dla siebie innej drogi, a w pracy po prostu zaczynamy się męczyć. I o ile pracownik etatowy może w takiej sytuacji po prostu zmienić firmę, to właściciel własnego biznesu raczej nie ma takiej możliwości. Jak ja więc sobie radzę w takich sytuacjach? Pisałem o tym już rok temu we wpisie podsumowującym 6 lat prowadzenia bloga, że takiej sytuacji po prostu nie da się rozwiązać, bo na czynniki będące zupełnie poza naszą kontrolą po prostu możemy nie mieć wpływu i trzeba tą sytuację po prostu zaakceptować. Taką jaka jest, pogodzić się z tym, że tak jest i no, jakoś odpowiednio dostosować ten swój sposób działania, bo kopanie się z koniem absolutnie nie ma najmniejszego sensu i myślę, że może prowadzić wyłącznie do frustracji. A z kolei akceptacja no, pozwala przejść nad tym do porządku dziennego. Wcale nie jest to łatwe oczywiście, ale myślę, że warto się tego uczyć. Punkt 7. Regularność działań to podstawa. I widać to zwłaszcza wtedy, gdy tej regularności zaczyna brakować. Bo przy działalności internetowej takie systematyczne publikowanie treści ma olbrzymie znaczenie. YouTube, Facebook, Google to są firmy, które premiują tych, którzy regularnie tworzą treści. Dzięki temu ich materiały mogą szerzej docierać, po prostu są bardziej widoczne. A ja w zeszłym roku dosyć świadomie odpuściłem sobie aktywność w mediach społecznościowych, co niestety ma swoje negatywne konsekwencje. I teraz publikując nowe materiały widzę, że docieram znacznie węziej niż to miało miejsce na przykład rok temu. I oczywiście te media społecznościowe to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo ja sam po sobie widzę, że jeżeli wypadam z mojego cyklu pracy, z takiego harmonogramu jakiegoś regularnego publikowania, to jest mi dużo ciężej powrócić do takiej regularności. Idealnym przykładem myślę tutaj jest właśnie publikacja podcastów, bo przez kilka lat ukazywały się one w miarę regularnie co dwa tygodnie. Zasadę tę złamałem w listopadzie 2018 roku. Zaplanowałem sobie krótką przerwę, a w efekcie przez 4 miesiące nie ukazał się ani jeden podcast. Potem udało mi się z kolei w marcu powrócić, opublikować 3 odcinki i znowu nastąpiła 3-miesięczna przerwa. Także powrót do regularności jest naprawdę, naprawdę trudny. No i jak ja sobie z tym radzę, żeby jednak tą regularność w jakiś sposób utrzymywać? No można powiedzieć na podstawie tego, co widzicie teraz, że nie bardzo sobie z tym radzę. Ale tak odsłaniając kulisy mojej pracy, próbuję po prostu codziennie pisać. Raz więcej, raz mniej. Przygotowuję sobie notatki do artykułów, do podcastów. Czasami dopada mnie taki też paraliż decyzyjny, że brakuje mi wykończenia tej pracy. Po prostu mam rozgrzebanych ileś tam materiałów i nie mogę dokończyć. A czasami mam tak, że się sprężam, tak jak dzisiaj, że postanowiłem sobie, że nagram kolejny odcinek podcastu. Wszystko inne poszło w zasadzie w odstawkę i od dobrych kilku godzin pisałem sobie notatki do tego odcinka. No ale na przykład ta praca i tak bywała przerywana, bo na przykład rano mój blog nie działał przez 3 godziny, trzeba było podjąć działania naprawcze we współpracy z firmą hostingową. I to są takie rzeczy, które w przypadku firmy, która jest jednoosobowa, one po prostu mocno angażują tego, kto jest tą jedną osobą odpowiadającą za wszystkie aspekty. No ale życie tak wygląda. No, życie czasami rzuca kłody pod nogi. Najłatwiej jest zapewne powiedzieć sobie, oj tam nic się nie stanie, jak zrobię to jutro. No ale w firmie takiej jak moja, to ja mam już dosyć konkretne plany na jutro, więc nieszczególnie mogę opóźnić nagranie odcinka. Gdybym to zrobił, to znowu z tej regularności byłyby nici, bo coś wypadłoby z mojego harmonogramu. I tu przechodzimy do 8. punktu, który sobie zatytułowałem zaciągane długi kiedyś trzeba spłacić. I w każdej mojej firmie jest tak, że koncentrując się na robieniu czegoś, nie robi się w tym czasie czegoś innego. Jeśli jest to tak jak u mnie firma jednoosobowa i uzupełnianiem braków po prostu nie ma się kto zająć, to szybko zaciąga się pewien dług, czy to technologiczny, czy organizacyjny. Po prostu te zaległości w niektórych obszarach się nawarstwiają i z czasem zaczyna się płacić cenę zaniechań. I dokładnie tak jest u mnie w tej chwili. Blog działa na tej samej technologii od 2012 roku, nic się nie zmieniało. Jego wygląd był ostatnio odświeżony w 2013 roku. I prawda jest taka, że działa dzisiaj dużo, dużo wolniej niż powinien, co też z kolei powoduje, że Google go nie lubi tak mocno, jakby mogło. Sama struktura bloga też jest dosyć zabałaganiona. W efekcie tego dosyć trudno jest wam wyszukiwać konkretne artykuły. Nawet przeglądanie listy podcastów jest trudne. I ja też tworząc treści na bloga, jakoś nigdy szczególnie nie zwracałem uwagi na przykład na SEO, czyli pozycjonowanie tych treści w wyszukiwarce internetowej. I to też ma swoje konsekwencje, bo w efekcie prawdopodobnie mam dużo mniejszy ruch niż mógłbym mieć. I na naprawę tych błędów i zaniechań musiałbym poświęcić naprawdę sporo czasu. A to z kolei, gdybym poświęcał czas na to, no to z kolei odciągnęłoby mnie od tworzenia nowych treści na bloga.
No i cóż, no, jakoś ten dług muszę spłacić. Dług, który zaciągałem przez lata, jeszcze nie wiem do końca jak. Mam też inny przykład. Na przykład no mam biuro, tu gdzie nagrywam teraz podcast, no ale to biuro nie jest wykończone. Od 2 lat przymierzam się do jego wygłuszenia, tutaj tego pomieszczenia, w którym nagrywam podcasty. I tak szczerze, poza niechęcią do tego, żeby to zrobić, to nie ma obiektywnych powodów, dla których jeszcze tego nie zrobiłem. No a to z kolei powoduje, że przed każdym nagraniem w zasadzie paraliżuje mnie myśl, że znowu muszę wejść do pomieszczenia, w którym jest echo, że jakość tego audio nie będzie zadowalająca, że ja muszę robić niezłe sztuki, żeby tutaj kadry, oświetlenie i wszystko się zgadzało, żebyście nie widzieli rzeczy, których nie powinniście widzieć. No i obiektywnie jest tak, że mi to przeszkadza w zabraniu się za nagrywanie kolejnych odcinków. I pewnie gdybym ten remont przeprowadził wcześniej, to teraz, w tym takim trudniejszym okresie, gdzie trudniej mi się zabrać do pracy, zapewne byłoby mi dużo łatwiej usiąść do nagrywania kolejnych odcinków. No właśnie, tak wygląda rzeczywistość. No, te długi, te zaniechania, one prędzej czy później wychodzą i komplikują nam życie. No więc jak sobie z tym radzić? Można powiedzieć, no, na miarę możliwości takiego jednoosobowego przedsiębiorcy. Po pierwsze, ja część tematów całkowicie porzucam. Z założeniem, że po prostu one nie są priorytetowe, a i tak nie mam zasobów, żeby nimi się zająć, w związku z tym bez żalu należy je uciąć. Część projektów realizuję w taki sposób, że dzielę tydzień na dni kreatywne i dni, w których zajmuję się sprawami organizacyjnymi, księgowymi czy technologicznymi. I czasami też jest tak, że w obrębie jednego dnia, jak sobie pracuję, to widzę na przykład, że ta praca kreatywna mi nie idzie. W związku z tym mówię, okej, dobra, to nie robię tego, to usiądę do łatania jakichś zaległości. No ale to też jest zdradliwe, bo można powiedzieć, że w zasadzie mógłbym siedzieć i tylko zajmować się takimi zaległymi projektami, bo ich jest aż na to. A więc też muszę być dosyć ostrożny w tym i nawet jeżeli mi ta praca kreatywna nie idzie, to po prostu się do niej w jakiś tam sposób zmuszać, no, tak jak dzisiaj. Pomagają mi oczywiście te tygodniowe przeglądy, o których mówiłem i takie zgrubne planowanie zadań, które są najważniejsze. Jednego, dwóch, trzech maksymalnie na dzień. Dzisiaj tak bardziej jednego grubego zadania, a reszta to są takie drobiazgi. Także tak sobie po prostu radzę. I 9 punkt, który zanotowałem, to jest zamartwianie się i zwątpienie. Mi systematycznie towarzyszy takie zamartwianie się. Bo wiem, że w pojedynkę w takiej firmie jak moja wszystkiego nie zrobię. Martwię się tym na przykład, że idę do przodu dużo wolniej niż bym chciał, że moja praca polega dzisiaj w dużej mierze na robieniu rzeczy, których nie powinienem robić. Na przykład przez ostatni weekend poprawiałem jakieś bardzo stare wpisy na blogu, aby usunąć z nich nieaktualne linki, takie, które już wygasły. I wszystko to wynika z mojej decyzji, że chcę być przedsiębiorcą jednoosobowym, że nie chcę brać sobie na głowę zobowiązań, nie chcę zatrudniać pracowników. Tak jak mówiłem, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Przykładowo też, no, udostępniając do sprzedaży książki, z jednej strony umożliwiłem sobie dobre zarabianie na moim blogu, ale z drugiej wziąłem sobie na głowę szereg zagadnień związanych na przykład ze sprzedażą czy marketingiem, którymi tak naprawdę no, nie chcę się zajmować. I martwię się też tym, że przez tą działalność komercyjną mam dużo mniej czasu na tworzenie interesujących treści. I tak z jednej strony to wiem, że to brzmi trochę tak jak takie marudzenie, że zarabiam dobre pieniądze. Ale z drugiej strony, jak się postawicie wejdziecie w moją skórę, to jest to źródłem pewnej frustracji, że po prostu nie robię tego, co powinienem, tak jak mi się wydaje. Chociaż oczywiście dla jasności ja bardzo uwielbiam zarabiać i tutaj absolutnie nie mam żadnych problemów z tym, że to się dzieje. No i to, że działam w taki sposób, w jaki działam, to też ma swoje kolejne negatywne konsekwencje, bo no, można powiedzieć, że obawiam się, że takim niepozytywnym efektem tego, że rzadziej publikuję nowe materiały, że wielu z was ocenia, że są to materiały inne niż dotychczas, jest też taka narastająca obawa we mnie, że czytelnicy odejdą, że ruch na blogu spadnie, że przez to, że rzadziej nagrywam nowe odcinki podcastów, to słuchacze przerzucą się na inne podcasty, a w NOP, czyli ten podcast, zniknie gdzieś tam z rankingów iTunesa czy innych serwisów i jeszcze trudniej będzie nowym słuchaczom natrafić na mój podcast. I martwię się nawet o to, że ewentualny spadek zainteresowania moimi treściami doprowadzi do tego, że ja sam zwątpię w sens tworzenia nowych treści. Co, jak sobie przypomnijcie ten syndrom oszusta, ten syndrom oszusta to jest taka bardzo groźna mieszanka, którą można sprowadzić do takiego pytania zabawnego, a może rzucić to wszystko i po prostu wyprowadzić się w Bieszczady. No. Różne myśli, czasami mądrzejsze, czasami głupsze po głowie chodzą. I dla jasności, no, ja jakoś szczególnie nie martwię się o to, czy moja firma przetrwa, bo nigdy nie uważałem firmy za coś długowiecznego. Tak jak mówiłem już w innych odcinkach, firma jest raczej dla mnie wehikułem do zarabiania pieniędzy tu i teraz. Ja te zyski opodatkowuję, wyprowadzam, no i w jakiś sposób inwestuję. No i tu z kolei pojawia się też kolejny aspekt, że mając całkiem spory kapitał, przynajmniej jak dla mnie, też martwię się o to, jak zaalokować te środki, jak właściwie zaplanować moje inwestycje, no próbując się tutaj pozabezpieczać przed różnymi negatywnymi scenariuszami. Czyli tych wątpliwości w głowie jest całkiem sporo. No w niektórych obszarach rzeczywiście one się przeradzają w takie totalne zwątpienie, że mówię, okej, już pewnie z tym to się niewiele da zrobić. Co oczywiście nie jest prawdą. No więc jak ja sobie z tym radzę, o to jest pytanie. No tu nie mam jakiegoś jednego sprawdzonego sposobu. Mam ich kilka i one się wzajemnie uzupełniają. Po pierwsze, staram się stale siebie uświadamiać, w jak doskonałej sytuacji jestem w porównaniu z innymi. Jak błahe są te moje zmartwienia i jak nieistotne na tle problemów, które mają inni ludzie. I druga rzecz, która jest też ważna, to jest uświadomienie sobie tego, że ja już w zasadzie nic nie muszę, więc ja trochę sobie muszę o tym przypominać. Michał, masz prawo do odpoczynku. Masz prawo się tak czuć, jak się czujesz. Znaczy, jeżeli to jest powodem zamartwiania się, to jest to kompletnie bez sensu. I też staram się w taki mądry sposób odrywać od tego myślenia, od rozpatrywania mojej sytuacji. Czyli zamiast skupiać się na sobie, myślę, komu można by tu pomóc, w jaki sposób można by pomóc. I to zaangażowanie w pomoc innym, jakimś konkretnym osobom, to jest coś, co pomaga mi po prostu zapomnieć o mojej sytuacji. I też znowu daje mi taką lepszą perspektywę, szerszą perspektywę, inny punkt spojrzenia na sytuację i tym bardziej pomaga mi uświadomić sobie, w jak świetnej sytuacji się znajduję. Także, no sorry, nie ma się czym przejmować. Prosty patent to jest zrobienie czegoś dobrego dla najbliższych, dla siebie, odwrócenie uwagi od jakichś bieżących smutków, danie sobie szansy na to, żeby zauważyć, jak piękny jest ten świat po prostu. Wiadomo, że czasami mi się to nie udaje i mam jakieś mroczniejsze chwile, ale ogólnie to jest super, nie ma na co narzekać. I żeby nie zostawiać was z takimi negatywnymi wyłącznie przemyśleniami, to zanotowałem sobie punkt 10. Sowita premia za ryzyko. To jest bardzo pozytywna strona prowadzenia własnej firmy, a konkretnie prowadzenia mojej firmy. Dzisiaj skupiałem się w sumie bardziej na minusach prowadzenia takiej jednoosobowej firmy, próbując trochę pokazać wam, w jaki sposób radzę sobie z tymi trudniejszymi sytuacjami, ale niemniej jednak no, muszę podkreślić, że znajduję się w absolutnie świetnej sytuacji. Przez te 7 lat prowadzenia bloga otrzymałem absolutnie olbrzymią premię za podjęcie ryzyka. I nawet jeżeli uśrednię ten wynik finansowy, to wychodzi mi, że każdy rok prowadzenia bloga dał mi około 1 000 000 złotych zysku. I to jest więcej niż kiedykolwiek bym sobie wymarzył. Ci z was, którzy śledzą szczegółowo to, co ja robię, to wiedzą, że ja taki poziom moich oczekiwań określiłem na 200 000 złotych zysku rocznie. Tyle mi wystarcza, tyle wystarcza mojej rodzinie do spokojnego funkcjonowania i odkładania jeszcze trochę pieniędzy na przyszłość. No, całą resztę traktuję trochę jak taki bonus od życia. I najlepsze w tej sytuacji jest to, że wyniki finansowe rzeczywiście idą w parze z osiąganiem zupełnie innych celów, które ja uważam za absolutnie kluczowe dla mojej działalności. Bo po pierwsze, Udaje mi się działać całkowicie po swojemu, według własnych zasad, bez konieczności chodzenia na jakieś kompromisy. Ja działam dokładnie tak, jak chcę. A myślę, że to jest niesamowity luksus i nie wszyscy mają taki luksus. Po drugie, mam wrażenie, że udaje mi się do was trafiać z moimi treściami i że przydaje się wam to, co robię, że ogólnie no, nie ma lipy w tym, co ja robię i raczej udaje mi się trzymać wysoki poziom tych tworzonych przeze mnie treści. I przy tym wszystkim, po trzecie, i myślę, że to jest najważniejsze, jesteście i dajecie mi powody do kontynuowania mojej działalności. I ja już to wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Autentycznie jest tak, że nadajecie sens temu, co ja robię. I za to wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Dziękuję także za to, że kupujecie moje książki, bo de facto w ten sposób finansujecie moją działalność. I można powiedzieć, że to owszem, ja tworzę te produkty, ale to właśnie dzięki wam mogę się teraz chwalić takimi wynikami i taką rentownością mojej firmy, a jednocześnie cieszyć się tą swobodą i elastycznością działania. I w tym wszystkim mam tylko taką nadzieję, że pokazując wam te kulisy mojej działalności, nie tylko te jaśniejsze i nie takie spektakularne rzeczy, tylko także te ciemniejsze strony działalności, gdzieś tam rozterki związane z tym, co ja robię, no mam jakieś małe przełożenie na wasze życie, że w jakiś mały sposób, a może nawet duży sposób, udaje się was inspirować do takiego bardziej odważnego brania losu w swoje ręce. Oczywiście nie chcę oszukiwać, nie chcę tu mydlić oczu, że własna firma to jest coś takiego absolutnie wspaniałego zawsze i tak dalej. Właśnie po to pokazuję te ciemniejsze strony, bo uczciwie mówiąc bywa trudno. Nawet jeżeli sytuacja jest dobra z finansowej strony, to ja jako przedsiębiorca mam tendencję do martwienia się na wyrost. Po prostu mam dosyć bujną wyobraźnię, potrafię sobie wyobrazić różne scenariusze. Głowa potrafi płatać mi figle, projekty potrafią się komplikować, życie potrafi się wtrącać i mieszać też w tym biznesie. Ale jakbym tego nie analizował, to powiem wam, że uważam, że warto próbować. Warto próbować. Ja sam jestem przekonany, że pracując na etacie, nawet w branży, w której się znajdowałem, w branży IT, no nie miałbym szansy, żeby dojść do takich rezultatów. Po prostu życie jest za krótkie, żeby w trakcie pracy etatowej po prostu zacząć zarabiać tak duże pieniądze. I już tak naprawdę na koniec zdradzę, że ten odcinek to jest taki wstęp do kolejnego podcastu, w którym będę rozmawiał z Paulem Jarvisem, autorem książki, w ogóle fenomenalnej książki moim zdaniem, Company of One, która właśnie omawia, dlaczego warto być małą firmą, firmą jednoosobową, w zasadzie taką firmą jak moja. I niedawno ukazało się polskie tłumaczenie tej książki, ona jest dostępna pod tytułem Firma, czyli Ty. I to jest tak świetna książka, że zgodziłem się napisać do niej polską przedmowę. W ogóle dodałem tą książkę do mojego sklepu internetowego, także jeżeli chcecie się z nią zapoznać jeszcze przed rozmową z jej autorem, to bardzo zapraszam do zakupu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/sklep. Możecie też przeczytać moją recenzję tej książki. Link podam w opisie pod tym podcastem. A swoją drogą przypominam, że wszystkie linki i notatki do tego odcinka wraz z tekstowym transkryptem tego, co mówiłem, znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/134, tak jak 134 odcinek podcastu. No i myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.